Bezpieczeństwo IT w dobie recesji. 15 czerwca 2009.00. W porównaniu z innymi grupami urządzeń, takimi jak serwery, komputery PC czy systemy pamięci, rozwiązania do zapewniania bezpieczeństwa były jedynym segmentem rynkowym, który odnotował dwucyfrowy wzrost w 2008 rok. Kontrastuje to ze spodziewanymi spadkami ogólnych wydatków IT w związku z globalną recesją. Recesja, mimo że większość firm spodziewa się pojawiania się wielu nowych zagrożeń, wymusza dokonywanie cięć wydatków również w obszarze bezpieczeństwa IT. Według badań GFI, 37% firm z sektora MSP postrzega bezpieczeństwo za obszar wymagający tylko minimalnego inwestowania lub w którym mogą wprowadzić cięcia finansowe, jeśli zajdzie potrzeba. Ponadto, firmy sektora MSP często dokonują niewłaściwych ocen. Czterokrotnie częściej postrzegają zagrożenia zewnętrzne jako najpilniejsze, a według Ponemon Institute, 6 na 10 pracowników zwolnionych z firmy zabiera ze sobą jej dane. McAfee szacuje natomiast, że całkowite straty finansowe spowodowane wewnętrznym naruszeniem bezpieczeństwa osiągnęły w ubiegłym roku poziom $1 biliona. Z prognoz firm analitycznych dotyczących BR wynika, że pomimo utrzymywania się wzrostu sprzedaży na rynku rozwiązań do ochrony, będzie on trochę mniejszy niż WUP.rok. Jak podaje IDC, obroty na rynku urządzeń bezpieczeństwa w Europie Zachodniej W 2008 R wyniosły 1,48 MLD dolary wzrost o 14,4%. Na rok bieżący przewidywana jest kwota 1,65 MLD dolary, co oznaczałoby 9,4% wzrostu. Obroty na rynku wielofunkcyjnych urządzeń bezpieczeństwa UTM Unified Threat Management osiągnęły 137,2 MLN dolary w IVKW 2008 R, co oznacza 18,7% wzrostu w stosunku do IVKW 2007 R. W innym sektorze rozwiązania IDS Intrusion Detection System ustępują systemom IPS Intrusion Protection System. IPS stają się popularniejsze, w miarę jak firmy starają się uzyskać zgodność ze standardami bezpieczeństwa związanymi z kartami płatniczymi oraz w zakresie przechowywania i transmisji wrażliwych danych finansowych. IVKW 2008 R. Obroty na rynku IPS osiągnęły 87,49 MLN dolary i były o 22,9% większe niż rok wcześniej. Technologią dobrze rokującą na przyszłość jest też NAC Network Access Control. Według najnowszego raportu Gartnera, również dostawców rozwiązań NAC czekają trudniejsze czasy w nadchodzących latach, ale są oni w lepszej sytuacji. Wzrost obrotów w segmencie urządzeń NAC będzie mniejszy, aczkolwiek stały. W roku 2007 obroty wzrosły o 90%, ale w ubiegłym już tylko o 50%, pomimo że w ubiegłym wcześniejszych prognoz wzrost miał wynosić 100%. Dobrą wiadomością jest jednak to, iż ta część rynku odnotowuje stały wzrost. Jeżeli technologia NAC może być wdrażana i zarządzana wewnątrz infrastruktury sieciowej, a nie oddzielnie, to staje się bardziej atrakcyjna. Rozwiązania NAC mogą być oferowane w wielu postaciach. Urządzeń niezależnych, jako element pakietu zabezpieczenia punktów końcowych sieci, jako uzupełnienie innych urządzeń bezpieczeństwa lub jako element infrastruktury sieciowej. S. 155120 rynek UTM. Wiele organizacji wdraża rozwiązania ochronne w modelu warstwowym, co ma im pomóc w radzeniu sobie z coraz większą przypadkowością zagrożeń. Niektórzy natomiast zakładają, że bardziej efektywną metodą jest wykorzystanie urządzeń UTM. Produkty UTM integrują wiele mechanizmów bezpieczeństwa, w tym IPS/IDS, bramkę antywirusową, filtrowanie ruchu HTTP, a także tradycyjną zaporę ogniową. Dostawcy dodają ciągle nowe funkcje do swoich produktów. Należą do nich m.in. możliwość filtrowania i kontrolowania bezpiecznego ruchu webowego oraz blokowanie programów, które próbują obejść politykę bezpieczeństwa opartą na tunelowaniu SSL. Również coraz więcej dostawców wprowadza nowe funkcje: ochronę systemów wymiany wiadomości, filtrowanie spamu czy zabezpieczanie komunikatorów, a także zabezpieczanie weba, zapory aplikacji webowych i filtrowanie treści. Inne ulepszenia w UTM to scentralizowany, graficzny interfejs zarządzania i mechanizmy sieciowe, takie jak monitorowanie opóźnień i przepustowości oraz automatyczne korelowanie zdarzeń, a także rejestrowanie ich w sieci. Zanim rozpocznie się przeglądanie ofert dostępnych na rynku UTM, warto sprecyzować specyficzne potrzeby organizacji. Zalecenie to dotyczy zakupu wszystkich typów produktów bezpieczeństwa, ale szczególnie ważne jest w przypadku UTM, które integrują wiele funkcji ochronnych. Na rynku można znaleźć dziesiątki produktów UTM różniących się zarówno arsenałem funkcji, jak i wydajnością, a przede wszystkim ceną. Podstawowe pytania, jakie powinien sobie zadać kupujący, brzmią: jakie są potrzeby w zakresie ochrony, jak duża jest organizacja i czy planuje rozwój. Przy wyborze UTM wskazane jest branie pod uwagę różnych czynników, ale koszt, przepustowość i zarządzanie to niewątpliwie kluczowe kryteria. Należy przy tym uwzględnić koszt zakupu i subskrypcji, filtrowanie URL, IPS, antywirus. Wszystkie te mechanizmy potrzebują stałego uaktualniania. Trzeba też wiedzieć, czy dostawca sam zapewni uaktualnienia, na przykład sygnatury wirusów, czy też konieczne będzie korzystanie z baz danych innych dostawców. Ważny jest również zakres wsparcia technicznego ze strony producenta. Skalowalność to kolejny kluczowy czynnik. Organizacje z dużą liczbą oddziałów zamiejscowych muszą mieć pewność, że UTM jest zdolny zapewnić obsługę zdalnym użytkownikom. Efektywne, scentralizowane zarządzanie jest szczególnie ważne dla dużych przedsiębiorstw, gdzie trzeba obsługiwać dużą liczbę użytkowników. UTM nie powinien mieć różnych konsol dla każdej funkcji. S. 155121. Bezpieczeństwo w świecie wirtualnym. Stale rośnie liczba wdrażanych projektów konsolidacji i wirtualizacji serwerów. Firmy już liczą znaczne oszczędności uzyskane z ograniczenia zakupów, serwisowania i zasilania nowych serwerów fizycznych. Jednak pośpiech i chęć osiągnięcia szybkich oszczędności czasami przysłania niezwykle istotną kwestię, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa systemom pracującym w środowiskach wirtualnych. Analitycy z firmy Gartner przewidują, że w bieżącym roku 60% produkcyjnych maszyn wirtualnych będzie mniej bezpieczna od ich fizycznych odpowiedników. Utworzenie kilku serwerów wirtualnych na pojedynczym serwerze fizycznym można porównać do stworzenia małego centrum danych i podobnie jak każde centrum danych, wymaga ono zabezpieczenia zarówno przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz, jak i tymi pojawiającymi się wewnątrz. Mobilność serwerów w środowisku wirtualnym rodzi potrzebę stworzenia mobilnych narzędzi ochrony, które będą potrafiły przemieszczać się wraz z chronionymi przez nie maszynami wirtualnymi. Z perspektywy tradycyjnego urządzenia fizycznego, umieszczonego poza warstwą sieci wirtualnej, żaden rodzaj ruchu pomiędzy serwerami wirtualnymi nie będzie widoczny. To z kolei tworzy niemonitorowaną dziurę, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa maszyn wirtualnych. O ile tradycyjne metody gwarantowania bezpieczeństwa, takie jak sprzętowe zapory ogniowe czy systemy IPS/IDS, zapewniały pewien poziom ochrony w środowisku fizycznym, o tyle w środowisku wirtualnym nie są one w stanie sprostać temu zadaniu. Nie lada wyzwaniem, któremu należy sprostać w środowisku wirtualnym, jest łatwość tworzenia nowych serwerów wirtualnych. Często powstają one z już istniejących obrazów, które nie zostały w porę zaktualizowane lub załatane. Takie maszyny wirtualne mogą mieć luki w bezpieczeństwie i mogą zostać łatwo zarażone złośliwym oprogramowaniem lub przejęte przez włamywacza. Przejęta maszyna staje się z kolei doskonałym przyczółkiem do ataków na kolejne maszyny wirtualne wewnątrz środowiska. Dlatego zapewnienie odpowiedniego narzędzia do sprawnego przeprowadzenia aktualizacji i instalacji poprawek na serwerach wirtualnych powinno być nieodłącznym elementem polityki bezpieczeństwa w celu utrzymania bezpiecznej konfiguracji. W środowisku wirtualnym organizacje potrzebują sprawnych mechanizmów logowania i śledzenia zmian dokonywanych w konfiguracjach środowiska wirtualnego. Konwencjonalne zapory ogniowe, systemy IPS/IDS i inne fizyczne urządzenia bezpieczeństwa umiejscowiane są pomiędzy światem zewnętrznym a serwerami hyperwisorów. Zapewniają one pewien poziom zabezpieczeń przed zagrożeniami płynącymi ze świata zewnętrznego. Nie dają jednak wglądu w środowisko wirtualne, narażając je tym samym na ataki. Wewnątrz, takie jak eksploity, obecność obcych maszyn wirtualnych VM, ataki typu DOS. Odpowiedzią na specyficzne wymagania bezpieczeństwa w środowiskach wirtualnych są dwa modele. Pierwszy to wirtualna maszyna bezpieczeństwa, tak zwany Virtual Appliance, mogąca pełnić rolę zapory ogniowej systemu IDS/IPS lub UTM dla wirtualnego środowiska produkcyjnego. Drugi model polega na dodaniu wtyczki plugin bezpieczeństwa do hyperwisora z wykorzystaniem jego API. Zapewnienie odpowiednio dopasowanego modelu bezpieczeństwa wymaga szczegółowego rozważenia wymagań stawianych przez poszczególne systemy, w tym charakterystyki środowiska wirtualnego, dostępnych zasobów, poziomu ryzyka, potencjalnych kierunków ataków, topologii sieci, prawa dostępu i zarządzania. W ostatnim roku pojawiło się na rynku wiele produktów z obszaru zwirtualizowanego bezpieczeństwa. Pozwalają one zabezpieczać serwery wirtualne przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz oraz z wewnątrz puli zasobów. Wiele z tych narzędzi pozostaje jeszcze na etapie dojrzewania i rozwoju. Nie należy również zapominać, że kluczowym i często najsłabszym elementem modelu bezpieczeństwa jest człowiek. Dlatego zawsze warto podnosić swoje kompetencje w zakresie wirtualizacji i jej ochrony. S. 2.155.122 rynek bezpieczeństwa systemów wymiany wiadomości. Produkty zabezpieczające systemy wymiany wiadomości mają zazwyczaj kilka różnych mechanizmów przeznaczonych do ochrony poczty elektronicznej. Mogą być dostarczane jako oprogramowanie serwerowe, dedykowane urządzenia, które zazwyczaj są umieszczane na bramie sieciowej lub usługa hostowana. Standardowa lista mechanizmów w produktach ochrony poczty obejmuje ochronę przed spamem, wirusami, atakami phishingu, spyware, trojanami i innymi kodami złośliwymi obecnymi zarówno w poczcie wchodzącej, jak i wychodzącej. Poza tymi tradycyjnymi funkcjami ochronnymi dołączane jest także filtrowanie treści, zapewniające zgodność z obowiązującymi wymogami ochrony danych, jak również mechanizmy zarządzania, doradzenia sobie z zasadami polityki, ustawianiem białych i czarnych list spamu, a także zarządzaniem folderami kwarantanny użytkowników. Trudno przesądzić, czy ochrona poczty powinna być dostarczana w postaci urządzeń czy usługi hostowanej. Trzeba jednak przyznać, że żaden inny mechanizm zabezpieczeń nie działa tak sprawnie w formie usługi hostingu, jak filtrowanie antyspamowe i antymalware. Możliwość skorzystania z wiedzy zespołu fachowców, skupiającego się w imieniu użytkownika wyłącznie na spamie, ma oczywisty wpływ na rozwój usług hostowanych. Większość usługobiorców jako argument podaje także mniejsze koszty osobowe i brak konieczności zajmowania się coraz to nowymi technologiami bezpieczeństwa. Natomiast bramy ochronne poczty stają się produktami powszechnego użytku, zwłaszcza ich funkcjonalność antyspamowa. Między silnikami antyspamowymi różnych dostawców są jednak istotne różnice i aby zaznaczyć odmienność swoich produktów, dołączają oni do nich różne dodatki, na przykład szyfrowanie. Najbardziej krytyczne mechanizmy dla przedsiębiorstwa to centralne zarządzanie i raportowanie, skalowalność i wysoka dostępność. Przy wyborze bramy ochronnej należy zwrócić szczególną uwagę na mechanizmy antyspamowe i antywirusowe, mechanizmy użytkownika końcowego oraz dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa. W mechanizmach antyspamowych ważne są takie cechy jak silnik oferujący wiele poziomów werdyktu, na przykład definitywnie spam, prawdopodobnie spam, pozwalający na ograniczenie fałszywych rozpoznań, filtrowanie oparte na reputacji i umożliwiające odrzucenie wiadomości już na poziomie SMTP oraz łatwości integracji bramy z istniejącą infrastrukturą katalogową poczty elektronicznej. Wśród pożądanych cech antywirusa należy wymienić możliwość używania różnych silników antywirusowych równolegle, oddzielnie. Mechanizmy użytkownika końcowego to opcja kwarantanny spamu czy kodów złośliwych oraz funkcja udostępnienia takiej kwarantanny użytkownikom indywidualnie, a także możliwość ustawienia indywidualnych list białych i czarnych. Dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa obejmują szyfrowanie, filtrowanie treści i archiwizowanie wiadomości. S. 2.155.123 rynek NAC. Rozwiązania do kontroli dostępu do sieci NAC Network Access Control na początku pełniły funkcję systemów zarządzających kontrolą na wejściu, która gwarantuje spełnianie wymogów polityki bezpieczeństwa, zanim przyzna się dostęp do sieci. Obecnie produkty te, zazwyczaj w postaci dedykowanych urządzeń appliance, mogą także zarządzać dostępem użytkownika do poszczególnych serwerów, aplikacji czy danych, kiedy jest już w sieci. Według badań Forrester Research coraz więcej firm używa NAC do kontroli dostępu pracowników łączących się z zasobami spoza sieci firmowej. Jest to zmiana tendencji w stosunku do wcześniejszego korzystania z NAC głównie jako sposobu kontroli użytkowników, gości, konsultantów, partnerów i tym podobne, którzy uzyskują prawo podłączania się do sieci przedsiębiorstwa. Do większych zmian od czasu pojawienia się pierwszych rozwiązań NAC należy wykorzystywanie 802.1x. w przełącznikach sieciowych. W miarę upływu czasu coraz więcej organizacji odświeża infrastrukturę przełączników, uwzględniając 802.1x i w ten sposób lepiej ją przystosowuje do wsparcia NAC, bez konieczności stosowania oddzielnych urządzeń egzekwujących. Z czasem infrastruktura sieci będzie się stawać bardziej przyjazna dla wdrożeń NAC. Forrester podaje kilka kryteriów wspomagających ocenę decyzji wdrożenia NAC. Jeżeli ponad 5% użytkowników stanowią pracownicy obcy, zleceniobiorcy czy dostawcy pracujący w ośrodkach firmy, to dla tej grupy warto wdrożyć tę technologię. Pomoże ona w zagwarantowaniu jej członkom różnych poziomów dostępu. Z kolei, jeżeli ponad 30% pracowników własnych uzyskuje dostęp do zasobów firmy za pośrednictwem sieci publicznych, to jest to znacząca grupa użytkowników potrzebujących takich zabezpieczeń. Tak samo, jeżeli większość pracowników łączy się z siecią korporacyjną za pośrednictwem Wi-Fi, w tym wypadku NAC może zapewnić narzędzia do uwierzytelniania i autoryzacji, które znacznie zmniejszają ryzyko utraty danych. Potrzeby małego biznesu i dużych przedsiębiorstw wymagają zastosowania odmiennych rozwiązań. Firma z małą liczbą oddziałów i stosunkowo niewielkim zespołem pracowników może zadowolić się urządzeniem NAC, które zamieszcza się na kluczowym skrzyżowaniu dróg w małej sieci, gdzie może blokować dostęp urządzeniom niespełniającym wymagania polityki NAC. To samo urządzenie nie będzie dobrze skalować się w sieci dużego przedsiębiorstwa z powodu dużej liczby użytkowników końcowych i urządzeń potrzebnych do wymuszania polityki NAC wobec wszystkich użytkowników. Dlatego też duże przedsiębiorstwa potrzebują sieciowego NAC, które jest komponentem pozostałej infrastruktury, a nie oddzielnym dodatkiem wykonującym tylko jedną funkcję.